Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Mateusz Wilkowski, specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, kierownik pracowni elektrofizjologii i elektroterapii na oddziale kardiologii Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan doktor specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz interesuje się elektrofizjologią inwazyjną, implementacją stymulatorów, kardiowerterów i defibratorów. Leczy też m.in. migotanie przedsionków i o tym właśnie będzie dzisiejsza audycja. Powiedzmy może słuchaczom na początek, co to takiego jest migotanie przedsionków, z jakimi problemami to się wiąże i jakie ma znaczenie dla zdrowia?
Zasadniczo migotanie przedsionków jest arytmią, czyli to jest coś, czym się kardiolodzy zajmują, ja szczególnie. I to jest arytmia, która jest wbrew pozorom dość powszechna. Ona dotyczy sporego odsetka pacjentów, i też tak w ten sposób rozkłada się ta częstość występowania, że im starsza populacja, im starsze osoby, tym tych zaburzeń rytmu o charakterze właśnie migotania przedsionków jest więcej.
A te zaburzenia rytmu mogą być różne, tak? Mogą być różnego rodzaju. Nie każde zaburzenie rytmu, czyli tak zwane palpitacje, na przykład pacjenci tak to nazywają pewnie, serca, to będzie zaburzenie związane z migotaniem przedsionków?
Zgadza się. Czasami to są zupełnie błahe, czy tam dodatkowe pobudzenia, czy jakieś uczucie nierównego bicia serca, które jest zupełnie fizjologiczne. Natomiast u części z tych osób rzeczywiście może występować ta arytmia, o której rozmawiamy, migotanie przedsionków. Dlatego dla nas, lekarzy, bardzo istotne jest to, aby w momencie, kiedy pojawiają się tego typu sensacje, uzyskać zapis EKG, dlatego że to jest dla nas kluczowy element, dzięki któremu jesteśmy w stanie postawić diagnozę, jesteśmy w stanie zaplanować dalsze działanie, bądź poinformować pacjenta o rokowaniu, co z tym dalej robić. Także jest to naprawdę istotna część całej tej diagnostyki.
Czy pan zauważa w tej chwili jakiś taki wzrost liczby pacjentów z tym zaburzeniem? No żyjemy coraz dłużej, coraz więcej jest ludzi w tej populacji starszych, seniorów naszych, tak? Więc teoretycznie tak przekładając na proste, powinno być więcej też pacjentów, którzy skarżą się na zaburzenia rytmu serca. I tak jest?
Faktycznie jest tak, że tych rozpoznań migotania przedsionków jest więcej, bo populacja pacjentów, którzy zgłaszają się do szpitala, faktycznie no, przynajmniej o dekadę przesunęła się do przodu i kiedyś
to byli 50-60-latkowie.
W tej chwili w zasadzie, jeżeli chodzi o przyjęcia takie nagłe do oddziału ratunkowego, no, dominują 70-80-latkowie. I tam rzeczywiście problem migotania przedsionków jest takim no, elementem dość często spotykanym.
A mamy do czynienia z chorobą tak naprawdę, czy z takim stanem, który się pojawia i znika i co jakiś czas znowu może nawracać? Jak byśmy określili migotanie przedsionków i w ogóle te zaburzenia rytmu?
Tak, zazwyczaj migotanie przedsionków traktuje się jako chorobę, natomiast jeżeli chodzi o samo powstawanie tego i przyczynę, to w zasadzie migotanie przedsionków jest tak naprawdę objawem różnych zdarzeń, które mają miejsce w sercu. Dość często przebudowy takiej niekorzystnej i włóknienia w obrębie mięśnia serca. Czasami to są rzeczy, które są niezauważalne tak anatomicznie, czyli zwykłe badanie jakieś rentgen klatki piersiowej, czy nawet badanie echograficzne. Tego nie są w stanie ujawnić. W związku z czym przewidywanie tego typu zaburzeń rytmu na podstawie takich zwykłych, prostych badań nie jest takie oczywiste. Natomiast jest to objaw zazwyczaj wtórny, czyli następuje w wyniku wcześniejszych chorób, na przykład nadciśnienie tętnicze. To jest bardzo taki silny czynnik obciążający serce. Generalnie również u pacjentów, którzy są narażeni na duże przeciążenia dotyczące serca. No i tutaj też można wymienić wśród tych osób sportowców zawodowych. I rzeczywiście sporty zawodowe, takie wytrzymałościowe, jak wioślarstwo, kolarstwo, długotrwałe biegi maratonowe, one również niestety zwiększają narażenie pacjentów na tego typu zaburzenia.
A wydawać by się mogło, że sport to zdrowie, panie doktorze, prawda?
Z umiarem.
Z umiarem. A powiedzmy w takim razie, jakie procesy zachodzą w organizmie, w sercu, że w ogóle dochodzi do zaburzeń rytmu, z których jednym może być właśnie migotanie przedsionków. Co czuje taki człowiek? Co on będzie odczuwał i jak się zorientuje w ogóle, że to jest zaburzenie rytmu serca?
Tutaj też nie mamy takiej jednej i określonej drogi, która dotyczy pacjentów z migotaniem przedsionków, dlatego, czy też z innymi arytmiami, dlatego że pacjenci odczuwają to w bardzo różny sposób. I oczywiście zazwyczaj pyta się o kołatania serca, natomiast czasami jedynym objawem jest na przykład to, że ktoś kiedyś wchodził na czwarte piętro bez przystanku, a teraz na trzecim piętrze musi się na chwilę zatrzymać. I on w zasadzie nie czuje, żeby mu serce jakoś kołatało, żeby biło nierówno, nie czuję żadnych innych dolegliwości. Mam również w swojej praktyce pacjentów, którzy mają przez wiele, wiele lat stwierdzane migotanie przedsionków i kompletnie tego nie odczuwają. Nie odczuwają w ogóle żadnych
objawów. Czyli
w zapisie
EKG wy widzicie, że jest coś jest, tak? A pacjent mówi, że czuje się super.
A pacjent jest zdziwiony, że w ogóle coś takiego ma miejsce i w zasadzie też no, to wymaga osobnego traktowania też w odpowiedni sposób. Czasami w takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z pacjentami, którzy mają bardzo małe objawy, staramy się, żeby wykonać zabieg taki umierający serce na początku i zobaczyć, czy rzeczywiście ta arytmia przebiega zupełnie bezobjawowo, dlatego że u części pacjentów oni sobie nie uświadamiają tego, że arytmia zabrała im trochę z ich wydolności. Po takim umiarowieniu serca, jeżeli się okazuje, że po kilku tygodniach pacjent czuje poprawę i rzeczywiście zdarzają się tacy chorzy, no widzimy, że to rzeczywiście, że arytmia się pojawiła, że trwa, może zmniejszać im jakość życia.
A jeśli chodzi o te procesy, które zachodzą w sercu, bo to mówimy, tak kolokwialnie mówiąc, mamy do czynienia z jakimś napięciem elektrycznym, tak? Tam się dzieją, żeby serce pracowało, potrzebne jest to napięcie odpowiednie, które powoduje, że serce odpowiednio też pracuje, prawda? Odpowiednio bije. Nie wiem, czy dobrze mówię. Proszę mnie korygować, jakby co.
My się z kolegami śmiejemy, że mamy taki podział wśród kardiologów. Są kardiolodzy odpowiedzialni za hydraulikę, są kardiolodzy odpowiedzialni za elektrykę.
Serce to pompa, tak? Pompa elektryczna,
tak
można
jest.
Powiedzieć.
No, ja jestem tym kardiologiem odpowiedzialnym za elektrykę w sercu.
Tak.
Generalnie.
No i właśnie, co tam się dzieje? Bo wspominał pan, że może dojść do takich procesów, nie wiem, włóknienia, gdzie to serce zaczyna po prostu mieć problem właśnie z pompowaniem pewnie, tak? Czy jakieś choroby, które się pojawiły, zawały i tak dalej. To wszystko ma wpływ na to, że może się pojawić ta arytmia?
Jeżeli chodzi o migotanie przedsionków, to ona potrafi pojawić się najczęściej w przebiegu właśnie nadciśnienia tętniczego. To jest taka choroba, która w zasadzie dominuje, ale również w przebiegu niewydolności serca, czyli uszkodzenia tego dolnego piętra, komór serca. I to powoduje też zwiększenie wysiłku, które przedsionki muszą wykonać, żeby przepompować tą krew dalej. To powoduje ich rozciągnięcie, powoduje ich przebudowę i stąd zaczynają pojawiać się zaburzenia rytmu, dlatego że generalnie no, układ elektryczny w sercu zbudowany jest w sposób taki hierarchiczny, czyli mamy jeden punkt, który zawiaduje tym, taki główny dyrygent, to jest węzeł zatokowy i on nadaje rytm sercu. Później ten rytm, ta fala, taka jak my to mówimy, depolaryzacji, czyli ten impuls zawiadujący pracą serca rozprzestrzenia się na przedsionki i później znowu przez jeden punkt w sercu węzeł przedsionkowo-komorowy przechodzi do komór i tam następuje wtedy depolaryzacja komór, czyli takie uruchomienie. Ten impuls zawiaduje tym uruchomieniem skurczu serca i wtedy serce pompuje krew tak naprawdę. Natomiast zaburzenie tego przepływu takiego harmonijnego w przedsionku, które no niestety przedsionki są bardziej narażone stety bądź niestety, no na szczęście, bo gdyby to było w komorach, wtedy następuje nagłe zatrzymanie serca. Natomiast przedsionki na szczęście odpowiadają tylko za część pracy serca, natomiast one są bardziej narażone. To są struktury, które są z bardzo cienkiej tkanki i tam rzeczywiście ten mięsień jest grubości milimetra, w niektórych miejscach nawet cieńszy, w związku z czym przy bardzo dużym obciążeniu mogą ulec rozciąganiu. A to powoduje, że te impulsy elektryczne zaczynają się tam gubić i one zaczynają wpadać w takie wiry.
Rezonować,
i
tak?
Kompletny też chaos elektryczny w przedsionku. To jest tak naprawdę esencja tego, czym jest migotanie przedsionku.
Chciałabym jeszcze wrócić do tego, kto jest narażony na migotanie przedsionku, bo powiedział pan, że to jest wiek, uprawianie intensywne sportu może być konsekwencją tej choroby, ale czy na przykład są jakieś takie konkretne grupy ryzyka związane, nie wiem, z płcią, genetycznie też może jest tutaj istotne obciążenie rodzinne, to są choroby?
Zazwyczaj jest tak, że najczęstsze przyczyny to są, tak naprawdę migotanie przedsionków jest zazwyczaj wtórne do jakichś innych chorób. I tutaj takie jakby wyjątkowo tylko istniejące samo z siebie migotanie przedsionków jest niezwykle rzadkie. Ono rzeczywiście może być związane z pewnymi zaburzeniami takimi wytwarzania białek, co może być genetyczne, natomiast to są przypadki niezwykle rzadkie. Najpowszechniejsze, że tak powiem, przyczyny leżą zupełnie gdzie indziej. Tak jak mówiłem, nadciśnienie tętnicze. Jeżeli chodzi o płeć z kolei, tu rzeczywiście statystyki mówią, że częściej migotanie przedsionków występuje u mężczyzn. Natomiast w zeszłym roku ukazała się taka praca, która wzięła pod uwagę jeszcze wzrost pacjenta i okazuje się, że pacjenci wyżsi mają większe szanse na napady migotania przedsionków. Jeżeli wzięto pod uwagę właśnie wzrost pacjenta, to się okazało, że migotania przedsionków częściej występują u kobiet. Także ponieważ kobiety są niższe generalnie w populacji, to jakby ta statystyka jest przez to zafałszowana. Natomiast ten czynnik pokazał, że rzeczywiście kobiety są bardziej narażone. Z kolei, jeżeli chodzi o inne czynniki, które mogą tutaj bardzo istotnie zwiększać ryzyko, to jest otyłość i to jest też choroba tak naprawdę nasza cywilizacyjna, która jest powszechna. Jak i również alkohol. No i tu się okazuje, że każda ilość wypita alkoholu niestety zwiększa przynajmniej o 1/3 szansę na to, że pacjent, u którego rozpoznano napadowe migotania przedsionków, te arytmie będzie miał. Z kolei u pacjenta, który podjął odchudzanie, w momencie, kiedy pacjent zaczyna tracić masę ciała i my
masę mięśniową też,
znaczy,
prawda?
Masa mięśniowa to jest tutaj akurat u osób otyłych, to jest rzecz, że tak powiem, osobna. Mhm. Oni oczywiście mają większą, natomiast głównie chodzi nam o związek tego właśnie z tłuszczem. I w momencie, kiedy zaczynają tracić tą masę, ta skuteczność naszego leczenia jest o wiele wyższa. I ona jest wtedy porównywalna wręcz z leczeniem lekami. Także tutaj to naprawdę
mam
warto.
Pytanie od słuchacza, pana Tomasza, który pyta ogólnie o to, że jest osobą po naświetlaniu, po radioterapii z powodu nowotworu płuca. No i czy serce po takim naświetlaniu jest też może ulec uszkodzeniu takiemu, że pojawi się arytmia?
Oczywiście, to jest jakby tutaj nie tylko grupa pacjentów po naświetlaniach, ale również pacjenci po leczeniu chemioterapią są narażeni bardziej na uszkodzenie serca w ogóle, tak? Także to ze sobą niesie również większą szansę na zaburzenia rytmu i to nie tylko migotania przedsionku.
Kolejna taka grupa pacjentów, która musi być w pewnym momencie pewnie objęta opieką kardiologiczną i kontrolą. Jeśli chodzi o zaburzenia rytmu i w ogóle choroby serca. A panie doktorze, jakie mogą być następstwa takiego nieleczonego migotania przedsionków? Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że czy to ta choroba może mieć jakieś, ma różne typy, nie wiem, stopnie zaawansowania. Czy można, wspominał pan, że są ludzie, którzy nie odczuwają w ogóle żadnych dolegliwości, ale mimo wszystko, czy to serce, nie wiem, jest uszkadzane? Coś się dzieje, mimo tego nieodczuwania, oni powinni jednak się leczyć?
Przede wszystkim, jeżeli podejrzewamy, że mamy migotanie przedsionków, czyli szybką, nierówną akcję serca, nawet jeżeli nie czujemy tego w jakiś sposób bardzo dotkliwy, no, należy zgłosić się do lekarza, żeby wykonał przynajmniej badanie EKG i ocenił, jak szybko to serce bije. Dlatego, że w sytuacji, kiedy ono bije bardzo szybko, 130-140 na minutę w spoczynku, są pacjenci, którzy mają tętno aż tak wysokie, bardzo długi czas, kiedy to serce bije takim tempem, a bardzo długi czas, no to są tygodnie, miesiące czasami u niektórych pacjentów, może doprowadzić rzeczywiście do niewydolności serca.
Czyli jaki ten puls powinien być, i żeby to było ok?
Generalnie, jeżeli mamy pacjenta z migotaniem przedsionków i chcemy, żeby ten pacjent miał puls taki, jak nam lekarzom się podoba, czyli uznajemy go za taki normalny do tego migotania przedsionków, to jest między 90 a 110. Oczywiście przy znacznym wysiłku ten puls może rosnąć, natomiast to jest taki puls, który no, jest takim pulsem, możemy powiedzieć, w miarę rozsądnym. On jest oczywiście szybszy od rytmu zatokowego, czyli tego fizjologicznego rytmu, natomiast w tych granicach jest to częstość, która pozwala tak naprawdę utrzymać funkcję serca w dobrym stanie.
Ja, przygotowując audycje medyczne, bardzo często słyszę od lekarzy, którzy mówią na temat seniorów, że są, zwłaszcza osób właśnie starszych, bardzo często odwodnione, że nie piją odpowiedniej ilości płynów, no, mają zaburzenie elektrolitowe, czy niedobory, można powiedzieć, elektrolitów. Czy taki stan może powodować, może mieć znaczenie dla wystąpienia jakichś epizodów związanych z zaburzeniami rytmu serca?
Jak najbardziej. I tutaj rzeczywiście kwestia odpowiedniego utrzymania nawodnienia, jak i też utrzymywania, przyjmowania tak zwanych elektrolitów, czyli takiego no, zdrowego, normalnego odżywiania, jest bardzo kluczowa u osób starszych. I rzeczywiście w momencie, kiedy to się zaniecha, my często obserwujemy pacjentów, którzy trafiają właśnie z zaostrzeniem niewydolności serca na przykład, z powodu tego, że najpierw za bardzo odwodnionych, później właśnie arytmia, która doprowadza do takiego bardzo szybkiego bicia serca, co wiąże się też z zaostrzeniem tego niepożądanego stanu. W związku z czym rzeczywiście, jeżeli chodzi o osoby starsze, pilnowanie i takie dbanie o to, żeby taka osoba wypiła odpowiednią ilość płynów, żeby zjadła odpowiedni posiłek, jest kluczowe w ogóle, a tutaj jeżeli chodzi o arytmię również.
A czy można wykonać jakieś badania, na przykład, mówił Pan o EKG, prawda, ale czy na przykład badania z krwi, które pomogą postawić bądź wykluczyć diagnozę, że to jest jakieś zaburzenie rytmu serca, że czegoś tam brakuje? Czy nie ma takich?
Nie mamy niestety takich badań z krwi, natomiast mamy badania, które są znacznie przyjemniejsze i mniej stresujące.
Ale nie wystarczy tylko osłuchać pacjenta,
wstępnie
tak?
Właśnie wystarczy osłuchać.
Wystarczy osłuchać.
Wystarczy osłuchać, wystarczy złapać za puls.
No, ale to trzeba być w trakcie tego zaburzenia
musi być rzeczywiście arytmia złapana, że tak powiem, i na widelcu, i wtedy my jesteśmy
w stanie... wizyty u lekarza musi się taki epizod zdarzyć, a to się chyba często nie zdarza, prawda? Czy zdarza się?
To zależy, dlatego że arytmia potrafi trwać też różnie długo i rzeczywiście są pacjenci, którzy skarżą się na kołatania serca, że oni czasami mają, ale za każdym razem jak
przyjdą
do lekarza, no to już dawno minęło i faktycznie u nich ciężko jest złapać tego typu zaburzenia rytmu. Natomiast no, w tej chwili dysponujemy takimi narzędziami, które tak naprawdę są bardzo pomocne i to są na przykład te różne smartwatche albo takie urządzenia przenośne, które umożliwiają zapis EKG.
Tak? Czyli można pacjentowi włożyć taki zegarek, w cudzysłowie, tak?
I on wtedy w momencie, kiedy pojawia się takie zaburzenie rytmu, musi albo złapać za odpowiednie tam elektrody na takiej płytce, albo przyłożyć palec do zegarka w odpowiednim miejscu.
Nacisnąć guziczek jakiś, tak?
Tak, i wtedy umożliwia nam to zapisanie kawałka EKG, które już mimo tego, że to jest najczęściej jedno tam z odprowadzeń, mamy 12 odprowadzeń EKG, to jest tylko jedno, ale już w tym momencie pozwala nam to na uzyskanie bardzo wielu różnych informacji, bo czasami się okazuje, że pacjent skarży się na kołatania serca, a w tym czasie ma zupełnie normalny rytm i tacy pacjenci też się zdarzają. W związku z czym to jest bardzo cenne, jeżeli możemy mieć dostęp do tego typu zapisów.
Doktor Mateusz Wilkowski, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, kierownik pracowni elektrofizjologii i elektroterapii w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, jest moim gościem. Do rozmowy, proszę Państwa, wracamy za kilka minut, a mówić będziemy, jak można leczyć migotanie przedsionków.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Wracamy do rozmowy z doktorem Mateuszem Wilkowskim, kardiologiem, kierownikiem pracowni elektrofizjologii i elektroterapii w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Panie doktorze, czy migotanie przedsionków to jest choroba groźna dla życia? Czy, nie wiem, jakie są najczęstsze, może najpoważniejsze powikłania tej choroby?
Więc tak, migotanie przedsionków zasadniczo z punktu widzenia różnych arytmii, które człowieka mogą dotknąć, jest w gruncie rzeczy dość łagodnym stanem. Niemniej jednak epizody migotania przedsionków, kiedykolwiek stwierdzone, bez względu na czas ich trwania, jeżeli kiedykolwiek udało się gdziekolwiek zapisać taką arytmię, zwiększają ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Co to znaczy w praktyce?
W praktyce, mówiąc po ludzku, zwiększają szansę niestety na udar mózgu.
A dlaczego? To przecież co to ma wspólnego z udarem mózgu?
Są różne hipotezy, między innymi która jest potwierdzona, gdzie ponieważ migotanie przedsionków powoduje unieruchomienie przedsionka. On przestaje się praktycznie kurczyć i ta krew w tym przedsionku tam powoli się kotłuje, obraca, ona przestaje płynąć wartko i to powoduje, że są takie zakamarki w sercu. Jednym z nich jest łóżko lewego przedsionka, gdzie ta krew w tym zakamarku, jak ona sobie postoi troszkę, to potrafi wykrzepnąć i zmienia się w skrzeplinę. I to już jest fizycznie rodzaj ciała obcego, które w momencie, kiedy wypadnie z tego łóżka, potrafi przez krążenie, przez tętnicę płynąć do nogi, do ręki. To jest pół biedy, bo to potrafimy leczyć. Zresztą zamknięcie tętnicy nawet na kilka godzin gdzieś tam w nodze nie powoduje zgonu. Natomiast jeżeli taka skrzeplina popłynie do którejś z tętnic mózgu, niestety może spowodować rozległy udar mózgu. I jest to taka sytuacja, którą bardzo trudno leczyć i jest powodem naprawdę ciężkiego inwalidztwa.
Czyli można powiedzieć, że migotanie przedsionków i w ogóle wszelkie zaburzenia rytmu serca, no, powinno się mieć pod kontrolą, bo nigdy nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Trzeba mieć to zbadane, pod kontrolą i można leczyć, prawda? Bo podajecie Państwo też pacjentom specjalne leki, dzięki którym przy takich objawach ogranicza się przynajmniej, tak? Możliwość wystąpienia tego udaru mózgu.
Tak, owszem. I to tak naprawdę każde rozpoznanie migotania przedsionków plus jeszcze pewne obciążenia związane z wiekiem, płcią, innymi towarzyszącymi chorobami powodują, że to ryzyko jest odpowiednio wysokie i wtedy jest wskazane, tak, włączenie leczenia przeciwkrzepliwego. To jest takie leczenie, które...
Na stałe trzeba je włączyć?
To jest leczenie, które jest włączone na stałe. To jest leczenie, które jest włączone praktycznie dożywotnio, jeżeli mamy pewne obciążenia, których nie cofniemy, jak wiek czy płeć, tak? Czy przebyty udar mózgu, tak? I to jest takie leczenie, którego nie można przerywać, dlatego że dopóki pacjent przyjmuje lek, dopóty ten lek go chroni. Moment, kiedy odstawia taki lek, powoduje, że tej ochrony nie ma. W związku z czym, jeżeli włączany jest tego typu lek, wskazaniem do odstawienia jego jest albo groźne dla życia krwawienie, albo inne wskazania medyczne, które czasami zabieg operacyjny, które wymagają zmiany rodzaju tego leczenia na takie, które krócej działa, można szybko odstawić, potem szybko włączyć po zabiegu. Natomiast jest to najistotniejszy element, jeżeli chodzi o leczenie powikłań migotania przedsionków.
To jest, rozumiem, jeden rodzaj leczenia, który może kardiolog zaproponować pacjentowi. Branie leków przeciwkrzepliwych, żeby nie doszło do udaru, ale Czy można w jakiś zaproponować leczenie jakby samego migotania przedsionków farmakologicznego bądź jakiegoś inwazyjnego operacji?
Tak, oczywiście. W tej chwili dysponujemy kilkoma, bo to tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć leki antyarytmiczne, które możemy zastosować u pacjentów. Co więcej, u niektórych pacjentów one są ograniczone do kilku tylko, jeżeli towarzyszą inne choroby, jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, a właśnie w tej grupie dość często tego typu arytmie się zdarzają. Natomiast dysponujemy metodą, która jest już od dobrych kilkunastu lat wykorzystywana, tak, w medycynie, nawet dłużej w medycynie, tak powiem, poza granicami naszymi. Natomiast tutaj oczywiście z taką dostępnością realną możemy mówić od kilkunastu lat, to jest zabieg izolacji żył płucnych. I to jest rzeczywiście taki zabieg, który potrafi ograniczyć częstość występowania tych zaburzeń rytmu.
Jak jest nazywany tak fachowo?
To jest ablacja. Ablacja o charakterze izolacji żył płucnych, akurat w tym tego typu zaburzeniu rytmu, jak migotanie przedsionków.
Co to znaczy ta izolacja żył płucnych w praktyce?
W praktyce dla pacjenta, nie wiem, być może część ze słuchaczy miała wykonywane zabiegi, na przykład koronarografię, tak? To jest badanie, które wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent kładzie się na stole zabiegowym.
Cewnikiem wprowadza się do...
Przez żyły, tak. My akurat wprowadzamy przez żyłę udową. Przez żyłę udową wprowadza się cewniki do serca i tam w odpowiednim miejscu przez takie podgrzanie bądź też schłodzenie tkanek właśnie przedsionka wykonuje się taką modyfikację wokół żył płucnych. To są żyły, które prowadzą krew z płuc do serca, do przedsionka lewego, i wokół tych żył płucnych wykonuje się tak zwaną izolację, czyli taką modyfikację tej tkanki, żeby uzyskać brak czynności elektrycznej w obrębie tych żył płucnych. I taki efekt zabiegu mniej więcej u 70-80% pacjentów pozwala na uniknięcie nawrotów arytmii.
I to jest jedyny rodzaj ablacji, jaki można przeprowadzić? Czy są różne techniki albo rodzaje tego zabiegu?
Ablacje zaburzeń rytmu to jest bardzo szeroki temat. I w ogóle same arytmie to jest też bardzo szeroki temat, który dotyczy od arytmii takich zupełnie błahych, na granicy fizjologii, z którymi się kompletnie nic nie robi, po bardzo niebezpieczne i ciężkie zaburzenia rytmu, które zabijają w ciągu nawet kilkunastu sekund. W związku z czym rzeczywiście, jeżeli mówimy o arytmiach, to musimy dopytać dokładnie w szczegółach, o jaką arytmię chodzi. Migotanie przedsionków nie jest taką zabijającą arytmią, natomiast może być uciążliwe i może być rzeczywiście nieprzyjemne dla pacjenta. Ablacja ma na celu poprawienie tak naprawdę funkcjonowania, jeżeli chodzi o jakość życia. Tak?
Czyli znika migotanie, znikają zaburzenia rytmu całkowicie. Czy tak mogą się pojawić jakieś inne po ablacji?
Tak byśmy sobie tego życzyli, żeby po ablacji pacjent miał już święty spokój do końca życia. Natomiast niestety praktyka pokazuje, że to, co my robimy, my modyfikujemy przebieg choroby. Przebieg choroby serca, która prowadzi do tych arytmii, i zazwyczaj jest tak, że odwlekamy w czasie. Tak?
Czyli modyfikujemy, ale nie znaczy, że likwidujemy, tak? Czyli...
Nie leczymy, to nie jest wyleczenie. Akurat w tym przypadku jest szereg takich arytmii, z których możemy powiedzieć, że wyleczyliśmy pacjenta, natomiast migotanie przedsionków nie jest tego typu arytmią. W związku z czym leczenie przeciwkrzepliwe tutaj, jeżeli kiedykolwiek stwierdzono migotanie przedsionków, jest wskazane.
No właśnie, miałam o to zapytać, czy po ablacji pacjent nadal musi to leczenie przeciwkrzepliwe kontynuować? Musi.
Z tego, co w tej chwili wiemy, a badania różne były prowadzone, żeby jakby udowodnić, na ile skuteczne leczenie może pozbawić pacjenta tego ryzyka, na razie póki co, według współczesnej wiedzy, wiemy, że jakikolwiek epizod arytmii wcześniej przy obciążeniach pacjenta, które zwiększają ryzyko powikłań takich właśnie zakrzepowych, niestety nie zwalnia z tego dalszego leczenia, nawet mimo tego, że arytmia już się nie pojawia, dlatego że to, że się nie pojawia, to my wiemy zazwyczaj z relacji pacjenta, ze złapanego EKG, to jest tylko wycinek z życia. Natomiast te arytmie potrafią się pojawiać zupełnie niespodziewanie w środku nocy, mogą pojawiać się w różnych innych sytuacjach. Co więcej, one mogą się pojawiać u pacjenta po ablacji, ale pacjent ich nie czuje.
Są jakieś przeciwwskazania do ablacji? Są ludzie, którym po prostu tego zabiegu nie można wykonać, mimo że no, należałoby się zastanowić nad tym, ale jakieś czynniki no, nie pozwalają?
Znaczy przede wszystkim to jest tak, że my kwalifikując pacjenta do takiego zabiegu zwracamy uwagę na wszystkie towarzyszące choroby, jego stan, jego rokowanie też.
No panie doktorze, bo jeśli robicie to zwykle u pacjentów w wieku podeszłym, no, albo takich powiedzmy, no, na pewno tam po 60 roku życia mówił pan, tak? 60-70 lat i starszym, to są często ludzie, którzy mają tak zwaną wielochorobowość, gdzieś tam jakaś cukrzyca, jakieś nadciśnienie, to są choroby, które dyskwalifikują, czy nie?
Nie, tego typu choroby nie dyskwalifikują. Co więcej, ostatnio również ukazało się badanie, które pokazuje, że u osób starszych ponieważ no, do tej pory zazwyczaj wybierało się pacjentów młodszych, zdrowszych, którzy mają mniej obciążeń. Rzeczywiście taki 10 lat temu rozsądny wiek, do którego jakby kwalifikowano pacjentów, to był 65 rok życia. Natomiast w tej chwili oczywiście ukazało się takie badanie, które pokazało, że wykonywanie zabiegów u ablacji zaburzeń rytmu właśnie tych migotania przedsionków w bardziej podeszłym wieku, jeżeli to jest forma napadowa, tak, przynosi efekt w postaci mniejszej ilości osób, u których pojawiają się zaburzenia poznawcze, czyli zaburzenia takie związane,
tak,
demencja. W związku z czym jest to...
Też czytałam ten artykuł.
Okazuje się, jest to też dodatkowa metoda, która pozwala uchronić ileś tam osób właśnie przed tego typu postępem właśnie tego typu choroby.
A czy są jakieś wytyczne w takim razie, jeśli chodzi takie, nie wiem, międzynarodowe, może tutaj polskie, dotyczące kwalifikowania do ablacji? Kto się kwalifikuje? Czy trzeba wcześniej przejść jakieś inne leczenie, zanim ten zabieg zostanie wykonany? Jak to w praktyce wygląda?
W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli mamy do czynienia z napadowym migotaniem przedsionków, czyli z arytmiami takimi właśnie w formie napadowej, należy włączyć przynajmniej jeden lek antyarytmiczny i zobaczyć, w jaki sposób on działa. Tak jak mówiłem wcześniej, no, skuteczność leków antyarytmicznych jest rzędu 20-30%. Niemniej jednak, jeżeli taki lek działa, nie daje działań niepożądanych, jest dobrze akceptowany przez pacjenta, jest to świetny sposób leczenia. Natomiast no, wiemy niestety z doświadczenia że, i z badań, że ilość tych pacjentów, u których ten lek skutecznie zadziała, tak naprawdę no, nie jest duża i 3/4 chorych wymaga innego podejścia. I tutaj rzeczywiście dla nich następny punkt to jest zabieg ablacji, który no, moim zdaniem cały czas jest trochę niedoceniany, zarówno przez lekarzy, jak i przez pacjentów. Natomiast jest to zabieg, który w tej chwili jest wykonywany powszechnie, jego dostępność jest naprawdę duża i no, warto zaproponować pacjentowi, bądź jeżeli mamy kogoś w rodzinie, kto boryka się, zwłaszcza młodsze osoby, które borykają się z tego typu arytmiami, dlatego że, tak jak mówiłem, to nie jest wyleczenie zupełne, ale to jest danie okresu następnego 5, 10, 15 lat czasami życia bez arytmii, a dla niektórych osób to jest naprawdę nieocenione.
Panie doktorze, a jak pacjent powinien się przygotować do ablacji? Czy powinien w jakiś sposób się przygotować? Nie wiem, odstawia się wcześniej leki? Czy w ogóle jak musi długo przebywać w szpitalu? Jak to w praktyce wygląda już takiej klinicznej?
Jeżeli chodzi o to, jak wygląda sam zabieg, jak wygląda
pobyt,
przy
może,
pobyt
tak?
Tak, pacjenta w szpitalu, przyjęcie, to w zasadzie przyjmujemy pacjenta na przykład we wtorek. Zazwyczaj ten zabieg jest poprzedzony badaniem takim echograficznym przez przełykowym. To jest takie badanie podobne trochę do gastroskopii. Musimy obejrzeć sobie właśnie ten lewy przedsionek, czy w tych zakamarkach gdzieś nie pojawiły się skrzepliny. Jeżeli skrzeplin nie ma, pacjenta przyjmujemy na oddział i zazwyczaj kolejnego dnia wykonywany jest zabieg i następnego dnia po zabiegu pacjent jest wypisywany
czyli
do domu.
Trzy dni. Krótko mówiąc.
Dwie noce, trzy dni. tak mniej więcej to wygląda.
Tak to wygląda. A po takim zabiegu ablacji, czy konieczna jest jakaś rehabilitacja kardiologiczna, tak jak na przykład, nie wiem, po zawałach, czy jakichś operacjach kardiologicznych, to tutaj również pacjent powinien być skierowany na rehabilitację?
Tutaj jakby nie przewiduje się rehabilitacji, bo mówiąc o rehabilitacji, myślimy o rehabilitacji tam refundowanej przez NFZ najczęściej. Tutaj, mówiąc oględnie, płatnik nie przewiduje tego typu rehabilitacji.
Czyli ten pacjent wyjdzie zupełnie w lepszym stanie, że tak powiem, wydolności serca niż wcześniej, tak?
To zależy, tak? Bo to zależy, jeżeli chory przychodzi do nas z migotaniem przedsionku, bo są pacjenci, którzy mają formę napadową, są pacjenci, którzy mają formę taką przetrwałą, która trwa wiele dni, tygodni i rzeczywiście po umiarowieniu rytmu serca ci pacjenci rzeczywiście mówią, że czują się lepiej. Natomiast u większości chorych takiej poprawy spektakularnej nie obserwujemy. Generalnie trzeba odczekać około 3 miesięcy na wygojenie się tych zmian po zabiegu i po tych 3 miesiącach oceniamy chorego, znowu zapraszamy do poradni, żeby zobaczyć, co się działo, jak pacjent funkcjonuje i w jaki sposób ta arytmia dalej się zachowuje, czy się coś poprawiło. I część pacjentów wraca do nas i mówi, że jest znacznie lepiej.
Czyli rehabilitacja niekoniecznie, ale rozumiem, że to decyduje lekarz w zależności od tego, jak pacjent się czuje po zabiegu i czy czegoś takiego potrzebuje. A czy pacjentom czegoś nie wolno robić w tym okresie pierwszych 3 miesięcy? Czy może trzeba uważać na jakieś konkretne grupy leków? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o takie, w cudzysłowie mówiąc, zakazy, czyli nasze zalecenia, to prosimy pacjentów, żeby wstrzymywali się przed jakimiś znacznymi wysiłkami. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład rodzaj pracy takiej bardzo ciężkiej, fizycznej, tak? Albo ćwiczy na siłowni, ale tak ćwiczy naprawdę bardzo ciężko, tak? To zazwyczaj wtedy prosimy pacjentów, żeby powstrzymali się przez miesiąc w okresie tym takim wczesnym gojenia się tych zmian poablacyjnych. Natomiast później mogą wrócić do swojej normalnej aktywności.
Ale takie wchodzenie na trzecie czy czwarte piętro bez windy to też wchodzi w rachubę? Czy już?
Nie, to jest, powiedzmy sobie, umiarkowany
wysiłek. Czyli takie cięższe sytuacje. Panie doktorze, to jeszcze na koniec zapytam, jakie są w tej chwili możliwości leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca w Waszym oddziale kardiologii w Szpitalu Świętego Wojciecha? Czy są długie kolejki? Jak to wygląda? I powiedzmy coś optymistycznego może pacjentom?
Mamy możliwość tak naprawdę wykonywania wszystkich zabiegów u pacjentów, nie tylko izolacji żył płucnych, czyli leczenia migotania przedsionków, ale również innych związanych z implantacjami kardiowerterów, stymulatorów, kardiowerterów.
To jest temat na odrębną audycję, prawda?
To się dość często wiąże też akurat z tymi arytmiami. Natomiast jeżeli chodzi o samo migotanie przedsionków, zabiegi ablacji u nas są wykonywane od kilkunastu lat, wykonywane przez doświadczony zespół w trójkę z 2 moimi kolegami, Rafałem Olszewskim i Pawłem Krzyżankiem, wykonujemy te wszystkie zabiegi. I tutaj najprostszy sposób, w jaki można się do nas dostać, to jest rejestracja w naszej poradni kardiologicznej, czyli zwykłe skierowanie od lekarza POZ albo od lekarza kardiologa, jeżeli takie wystawi, zarejestrowanie się w naszej poradni kardiologicznej do kwalifikacji do zabiegu. Terminy oczekiwania na taką konsultację są około 2-3 tygodni maksymalnie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o termin wyznaczenia zabiegu, w tym momencie uczestniczymy w takim programie właśnie kardiologicznej sieci, Krajowej Sieci Kardiologicznej. To jest taki program pilotażowy, który ma na celu usprawnienie przepływu pacjentów pomiędzy poradniami, poradnią, szpitalem. I ten program umożliwia nam jeszcze jedną rzecz. On umożliwia rzeczywiście skierowanie potoku pacjentów akurat kwalifikowanych do leczenia zaburzeń rytmu jako pacjentów, jako zabiegi, u tych pacjentów zabiegi nielimitowane. W związku z czym to praktycznie skróciło kolejki i faktycznie my jesteśmy w stanie przyjąć chorego na taki planowy zabieg w ciągu miesiąca do nas.
Co najmniej naprawić mu serce.
Tak.
Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia. Dr Mateusz Wilkowski, specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, kierownik pracowni elektrofizjologii i elektroterapii na oddziale kardiologii Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.